Ja byłem zafascynowany klimatem morza. Kiedyś przeczytałem Mewy Goszczurnego i zatęskniłem za tym klimatem tajemniczości statków, które są ambasadorem kraju, w którym zostały zbudowane, atmosferą. Ci, którzy czytali, wiedzą, że to portowa dzielnica, więc ze wszystkimi uciechami tej dzielnicy, ale oprócz tego ciężka praca marynarza. No i tak fantazja trochę. I w książce też były ptaki, czyli mewy. I jak ja przyszedłem do stoczni w 72 roku, to spotkałem się właśnie z takim hukiem stali 24 godziny na dobę i takim adoracją tych mew, które zawsze latały nad nami. Ja mówię, że teraz to już któreś pokolenie tych mew zawsze tutaj jak gdyby podnosi na duchu wtedy, kiedy jest trudno.
Września 73 roku. Ogromne wrażenie, ogromny zakład, mnóstwo ludzi, mnóstwo sprzętu, mnóstwo nowych rzeczy. No i statki, to co kochałem, to co za dzieciństwa oglądałem, będąc tu na koloniach w Gdańsku. To chyba mnie przywabiło najbardziej tutaj na wybrzeże i w 73 roku przyjechałem tutaj się uczyć. Stocznia to był jedyny zakład, w którym pracowałem. Dobrych nauczycieli mieliśmy tutaj. Ludzie, którzy tutaj pracowali, bo niewielu już ich zostało, a właściwie śmiałbym powiedzieć, że chyba z tej starej kadry już praktycznie nie ma tu nikogo, ale spotykam jeszcze ludzi, których w latach 80. poznałem. To jest kuźnia naprawdę talentów, naprawdę tutaj słabi ludzie nie wytrzymują, jakby nie ciągną tego do końca. Tutaj jednak najtwarci, najbardziej wytrwali, no i ci, którym, nie wiem, no zależy na pracy, zależy na środowisku, ci ludzie zostają.
Tu tak mniej więcej za tymi magazynami były krzaki, takie gąszcze i później ten płot z tych betonowych płyt. Pamiętam, to był 67 rok, październik, nie miałem pracy, nie miałem szkoły średniej skończonej. W małym miasteczku pod Gdańskiem, no, koledzy tu niektórzy pracowali. Fajnie, chodź do stoczni, zarobisz. No. Się zahaczyłem. Zahaczyłem się na 14 lat. Byłem malarzem konserwatorem. Malowało się na statkach, czyściło się, piaskowało. Praca była raczej na drugiej zmianie w nocy. Naturalnie w ciągu dnia też, ale żeby zarobić, trzeba było nocami robić. Akord. 80% dnia się przebywało w stoczni, czy czwarty. To był prawie jak dom. Ludzie nawet jak się popili, z żoną pokłócili, to nawet potrafili na ławce spać na szatni w nocy, czy przyjść tu po cichu, się przespać rano, iść do pracy. Także w tamtych czasach każdy wiedział o koledze prawie wszystko, ile kto ma dzieci, kiedy komu się dziecko urodziło, kiedy ktoś pieniądze zgubił, czy po pijaku mu kradli, czy no, było wiadomo prawie wszystko, nawet kto z kim spał. No. A dzisiaj jakoś jest inaczej, każdy się kryje z wszystkim.
To z górą już 20 lat. Gdy uwierzyłeś w magię zmian, historia szczerzy kły, nie potrzebuje ciebie nikt, nie potrzebuje nikt.
W stoczni, jak młody człowiek przyjeżdżał z Polski, dostawał tak zwaną kwaterę, czyli mógł się gdzieś zatrzymać. Ta kwatera była opłacana przez zakład pracy. Przez cały rok dostawał śniadanie, posiłek regeneracyjny. Dostawał też obiady przez pierwsze 3 miesiące. Jeżeli miał jakiś kłopot, mógł pójść do organizacji, czy organizacji młodzieżowej, czy organizacji partyjnej dawno temu, w jakiś sposób pomagali. Więc praca w stoczni jest taka stabilna. Jeżeli ktoś chce pracować, chce się rozwijać, nawet w tej chwili się bardzo dużo szkoli, pod kątem nowych wyzwań, które w stoczni robimy, czy konstrukcji, czy wież wiatrowych, które stają się jak gdyby już symbolem stoczni. Najbardziej i pewnie przykre jest to, że te nasze żurawie, które są i stoczniowe, i nasze takie zakodowane, i wszystkich gdańszczan, to one nikną, bo to ktoś kupuje, to one są cięte na złom i to jak stoczniowcy widzą, to tak jakby ktoś taką niewidzialną duszę tak wyrywał kawałkami, bo nawet sprytni operatorzy kamer, jak robią jakieś wodowania stoczni północnej czy remontowej, to w drugim tle widzą żurawie, które są własnością stoczni Gdańsk.
Kiedyś były wspólne wyjścia, nie wiem, na piwko, wspólne jakieś wyjazdy do ośrodków czasowych, które stocznia posiadała. Częściej się spotykaliśmy. W tej chwili jest komercja, w tej chwili jest mniej czasu, w tej chwili zmieniły się warunki pracy. Jest większy nadzór, powiedzmy, brak środków finansowych również na to wpływa, że ludzie się mniej troszeczkę integrują, ale starzy stoczniowcy dalej się spotykają. To coś zostało. Zostało. Młodzi ludzie może tak do siebie się nie gardzą, nie wiem, mają inne zainteresowania, to już jest inne środowisko, ale my, starzy stoczniowcy, no, cenimy sobie tą przyjaźń, tą całą otoczkę, która nie jest ani sztuczna, ani jakaś udawana. Jest to po prostu prawdziwa przyjaźń.
Tańczy zimny wiatr wśród fabrycznych hal. Trawa kryje przerdzewiałą stal. Tyle padło słów z rozpalonych głów. Runął mur i został tylko kurz.
W stoczni mieszkali ludzie razem z rodzinami. Dawno temu ci, którzy pracowali w trudnych zawodach jako piaskarze i malarze w stoczni, na każdym wydziale był rejon lekarski. Stocznia miała dwa szpitale. Jeden szpital na terenie stoczni, drugi ta przechodnia, w której teraz jest bar Gryf. No, stocznia budowała silniki sama. Całe silniki. Była odlewnia, robili silniki, była tak zwana hamownia, gdzie ten silnik był próbowany, montowany na statku. Takich stoczni na świecie to ja takich nie wiem, żeby były takie tak rozbudowane, że miały takie możliwości samorealizacji. Tym bardziej szkoda, że te kilkanaście tysięcy ludzi, którzy pracowali tutaj przedtem, mogły następne pokolenia pracować. Politechnika mogła w dalszym ciągu szkolić tych, którzy zajmują się projektowaniem statków i oni mogli mieć tutaj pracę. Stoczniowa praca jest ceniona na całym świecie. Jachty, które budowaliśmy w stoczni, to są, no, są tuzy projektowania tego typu rzeczy na całym świecie. I każdy chciał budować stocznię Gdańsk, bo to była gwarancja, że to będzie zrobione w najwyższej klasie, jaką można wykonać. Też byliśmy konkurencyjni dla innych stoczni, ale po tym jak inni dostawali dofinansowania, stocznie w Polsce nie, to wtedy zrobiło się o wiele trudniej. Ale w dalszym ciągu, jak ktoś idzie na spacer z rodziną czy z gośćmi i zobaczy na redzie statek, to on wie, że ten statek, jak on wygląda, kto go zbudował, bardzo często to jest statek, który był budowany w stoczni Gdańsk. To też daje satysfakcję, bo przedtem to była taka mrzonka, co to jest. Ten statek to jest dopiero ambasador kraju, w którym został zbudowany, bo pływa po całym świecie. Jest ta nazwa, jest port, czy stocznia, która go zbudowała. To było coś, co podnosiło człowieka na duchu. I co tak ktoś na mieście powiedział przedtem, że stoczniowiec to brzmi dumnie.
Murales znajdował się na ulicy Jana Skolna, przy kamienicy Jana Skolna 30. To był mur oddzielający stocznię od życia. Jakby miał te swoje dwie części, jakby, że wiesz, stoczniowcy też wracając z pracy szli wzdłuż niego, a jakby w środku, jak się wchodziło na teren stoczni, to już się go nie widziało. Więc jakby taki był głosem, który udało mi się, ja nie miałam takiej świadomości robiąc to, ten głos z zewnątrz wydobyć na mur zewnętrzny. I taki to był ten mur, o właśnie sobie tutaj przez te 8 lat funkcjonował, ja go naprawiałam co roku, a w tym roku, 18 stycznia został zburzony. I ja teraz jakby staram się o to, żeby te głosy nie zniknęły, ponieważ jakby ludzie prosili mnie o to, żeby móc to dalej słuchać, czytać i żeby one dalej żyły, że to jest jakaś bardzo ważna opowieść dla naszego miasta, ale nie tylko. No został fragmencik dosłownie jakby tej ściany ostatniej, na którym było moje podziękowanie dla stoczniowców i dla ludzi, którzy mi pomogli zrobić ten murales. I to jest właśnie właściwie ta ściana szczytowa, ostatni fragmencik muru. Jesteśmy w tym miejscu. Znam ten wiatr, znam te odgłosy samochodów, znam te odgłosy tramwaji. Widzimy tu już nową konstrukcję, jest zbudowana nowa wałowa. No, zaczyna się nowy świat. Wiedziałam od razu, od samego początku, że jakby, że na pewno będę chciała zachować te wypowiedzi, bo to one są najważniejsze. One są najważniejsze, to one nas wzruszają, to one nas jakby cały czas zatrzymują, bo mówią o życiu, o marzeniach, o tym, kim się chce być, kim się zostaje, co jest najważniejsze w życiu. Dla mnie to jest marzenie, żeby ta instalacja została później już na stałe, że wiesz, że coś takiego, co było takiego materialnego, ciężkiego, zamienia się w falę eteru i ludzie mogą to odbierać nie tak łatwo. Nie, że wiesz, za pomocą kliknięcia, to też będzie, ale chciałam, żeby przychodzili i szukali tych głosów stoczniowców na falach radiowych, bo ja też kocham radio, może dlatego. Jak ja robię te projekty, to ja zdobywam partnerów, szukam partnerów, ja nie mam dużych funduszy. Rozglądam się, co jest rozpoznawalne, co działa. I tak zobaczyłam takie tabliczki właśnie z nazwą Gdańsk for You, które mają taki znak QR code i oznaczają, są na budynkach, które sygnalizują, że budynek ma jakąś sobie historię, jakaś historia. Myślę, że jest to budynek historyczny na przykład, albo że warto się zatrzymać. Te QR kody to są takie znaczki, które przekierowują, jak się nałoży na nią komórkę albo tam jakieś inne urządzenia ze specjalnym skanerkiem, to przekierowują na tą stronę stocznia w eterze. I można od razu sobie też na miejscu jakby tego, wiesz, odsłuchiwać tych głosów stoczniowców. No, tabliczka będzie na ścianie kamienicy przy ulicy Jana Skolna 30. To była kamienica, która jakby była moją sąsiadką, albo ja sąsiadowałam z nią. W związku z tym, że ja naprawiałam ten mural co roku, to też jakby mieszkańcy, może nie wszyscy, bo też nie można generalizować, ale parę osób po prostu mnie rozpoznawało i to bardzo mi pomogło później w zdobywaniu zgody na to, żeby można było umieścić tabliczkę z napisem Stocznia w Eterze.
To nie tak miało być. Mieliśmy wszyscy godnie żyć. Godnie żyć.
Mieszkam jako sąsiad byłego już muru, który z nami razem żył. Miał w sobie ducha. Córeczka spała, miałem co robić. Chodziłem, czytałem. Raz, dwa, trzy. Ja się człowiek w to się wczuwał i jakby był między tymi stoczniowcami. Czuł te żale, smutki stoczniowców, radość z przychodzenia do pracy, bo mieli gdzie przychodzić, pracowali. To był jedyny właściwie większy zakład, tysiąca, przyjmował tysiące ludzi, stoczniowców. Wszystko razem, te dźwigi, te cała stocznia, otoczka, to tak jakoś, nie wiem, to wszystko żyło. A teraz tak jakoś nie ma. Po prostu coś się dzieje innego. Trochę brakuje, ale miejmy nadzieję, że dzięki pani Iwonie zawiesimy tabliczkę interaktywną i będzie coś całkiem nowego, że turyści będą mogli przyjść, coś ściągnąć sobie poprzez internet i będzie wysłuchane to.
Kiedyś satysfakcję, że dotykał tych różnych elementów, że rzeczy, które funkcjonują na tym statku, to są rzeczy zamontowane przez nas, przeze mnie, przez moich kolegów, że jakąś tam cząsteczkę udziału w budowie tego statku mam. Mam nadzieję, że ten zakład będzie żył. Jeżeli nie, to jest to ogromna strata. No i oczywiście żal, nie wiem, do losu. W głowach, w myślach młodych ludzi to może się zacierać. Ale będzie po tym ślad, będzie pamiątka. Natomiast ludzie no niestety będą w sercu nosili to, co 10, 15, 20 lat temu, jak ten zakład żył, jak istniał, jak produkował i to, co się dzisiaj dzieje. Nigdy nie żałowałem. Miałem jakieś różne propozycje w życiu, mogłem robić różne rzeczy. Być może, że dzisiaj, nie wiem, zarabiałbym zupełnie inne pieniądze, zupełnie gdzie indziej bym pracował, ale z tym miastem, z tym zakładem się związałem. Nie żałuję.
Mi się wydaje, że jestem szczęściarzem, dlatego że robię to, co lubię. Spełnia się z tym ta różnorodność wyzwań, które w stoczni są, daje możliwość popisu na różnych płaszczyznach. Praca w stoczni dałam wszystko, co mam. Mówisz nie, o rzeczach materialnych. No, udało mi się zbudować dom własnymi rękami, więc satysfakcja dla normalnego faceta dała możliwość wykształcenia, dała możliwość zaspokajania potrzeb takich sportowych. W porównaniu do kolegów, którzy pracowali w innych firmach, myśmy zarabiali 25-30% więcej za to porównywalną pracę. Mówię, że duże szczęście, że mi udało się przyjść do pracy, którą lubię, i ta praca stwarza mi w dalszym ciągu dużą przyjemność.
Zawsze coś było nowego, inny statek, inne systemy i też było to ciekawe. Się budowało no nawet 30 statków rocznie, nie, naprawdę. I to hulało, było, pracowało tam 15-17 tysięcy ludzi w stoczni i to wszystko było zorganizowane, to wszystko szło, można powiedzieć, no, jak w zegarku. Nie? I to jest to, że te statki budowali ludzie. Te statki, bo wybudowanie statku to jest bardzo pracochłonne, nie? Statku nie można zbudować na zasadzie jakiejś tam maszyny, nie? Największy procent to jest właśnie ta pracochłonność ludzka, nie? I myślę, że przez to było takie no, ile się tam potu wylało, wtedy przez to jest taki sentyment, nie? No bo jak wyskakuje coś tam z maszyny, jakaś tam sztuka, no to wszystkie wychodzą tak samo i to nawet ktoś tam tylko jest operatorem danej maszyny, nie? A tutaj takie było własnoręczne rzeźbienie tego statku i dlatego może my jesteśmy tacy sentymentalni, nie?
A gdyby teraz cofnąć czas, czy chciałbyś walczyć jeszcze raz? Musiałeś tyle dać, dzisiaj poza siłek stać. To nie tak miało być, mieliśmy wszyscy godnie żyć.
Jak ja szłam do ludzi, to nie szłam z założeniem, że teraz ja idę sobie znajdę jakichś bohaterów, którzy będą mi opowiadali, jak tutaj się, co się działo i tak dalej, tylko ja szłam po prostu do człowieka. I że to strasznie fajnie wyszło, bo oni są różni, oni mieli różne swoje historie. Jedni pracowali całe życie ciężko, nie kształcili się specjalnie, ale jakby byli specami w swoim zawodzie i później już pod koniec tej pracy, kiedy jakby ten byt materialny już nie był taki pewny, to nagle jakby jak z nimi rozmawiałam, to naprawdę w większości ich rozmów to było mowa o tym, że martwią się o swoje zdrowie, żeby do emerytury dotrwać, wiesz, nie? To tak jakby założenia. A jeden pan właśnie mówił na przykład, że w ogóle, żeby to zaorać wszystko, a drugi, że po prostu nie obraca się życia bez stoczni. To mi strasznie się podobało, bo to jest właśnie, jesteśmy różni, mamy różne poglądy na... Nie może być tak, że wszyscy nagle, wiesz, powiedzą ci to samo zdanie. To była nieprawda po prostu. Ta tabliczka będzie miała format A3, jest malutka, ale już jakby jest taką pierwszą kotwicą w tym miejscu i przypominającą o tym, co tutaj było kiedyś.